Otwórzmy proszę drugą księgę Samuela, 22 rozdział. I jeśli Bóg mi dopomoże, to cały ten rozdział dzisiaj omówimy. Przeczytajmy na początek pierwsze 4 wiersze. Gdy Jahwe wyrwał Dawida z ręki wszystkich jego nieprzyjaciół i z ręki Saula, przemówił on przed Jahwe słowami następującej pieśni. Jahwe jest moją opoką i moją twierdzą i moim wybawicielem. Bóg moją skałą, jemu ufam. Moją tarczą, rogiem mojego zbawienia, moim schronieniem i moją ucieczką, moim wybawicielem, który mnie od przemocy wybawia. Uwielbionego wzywam Jahwe i będę wybawiony od moich nieprzyjaciół. Pewne działania, zachowania Dawida są bardzo charakterystyczne. To, co tutaj ma miejsce, jest charakterystyczne dla Dawida. Po jego wszystkich militarnych osiągnięciach, zwycięstwach, charakterystyczną cechą dla Dawida jest spojrzeć na to wszystko i rozpoznać w tym dobroć i miłosierdzie, któremu w tym wszystkim towarzyszyło. W odróżnieniu od wielu, którzy są szybcy, aby prosić Boga o pomoc, Dawid jest człowiekiem, który nie tylko prosi Boga o pomoc, ale kiedy doświadczy tej pomocy, dziękuję Bogu. Wychwala Boga, przyznaje, że to, co się wydarzyło, jest wyrazem Bożej łaski, Bożej dobroci. W tej pieśni, która jest przed nami, która zajmuje cały ten rozdział, mamy dziękczynienie za rozliczne łaski, jakich Dawid doświadczył w przeszłości. I jednocześnie wyraz jego ufności, że Bóg nadal będzie dla Dawida dobry i że będzie okazywał mu kolejne łaski. I Dawid doświadczy kolejnych wyrazów Bożego miłosierdzia. Ostatnio rozważaliśmy 21 rozdział, którego główną myślą była śmierć, był sąd. Była walka, były zwycięstwa, ale w tym wszystkim przebija ten aspekt śmierci. Natomiast ten 22 rozdział to pieśń, to dziękczynienie, to chwała. I myślę, że możemy tutaj zobaczyć pewną duchową analogię. Jeśli śmierć wykona w nas swoją pracę. Śmierć nad naszymi wrogami, nad pożądliwościami, nad świeckimi pragnieniami, umiłowaniem tego świata, umiłowaniem swojego ja, umiłowaniem swoich dróg. Jeśli śmierć wykona w nas tą pracę, śmierć Chrystusa, wtedy też nasze serca zaczynają opływać w chwałę. Nasze serca zaczynają opływać w dziękczynienie i uwielbienie. Jak widzieliśmy w tym 21 rozdziale, tam było rozprawienie się ze starym grzechem, który przez długie lata był zaniedbany, ale w końcu nastąpiło rozprawienie się z tym grzechem, zadośćuczynienie. Kolejna część tego rozdziału pokazuje te wielkie zwycięstwa nad braćmi Goliata, nad olbrzymami. Śmierć, śmierć, śmierć. pokonanie tych wrogów. A teraz pieśń. Pieśń chwały, pieśń uwielbienia. To jest, bracia i siostry, duchowa kolejność. Jeśli prześledzimy biblijnie sytuacje, w których Boży ludzie albo Boży lud śpiewał pieśń, to zauważycie, że poprzedzały je okresy doświadczenia, poprzedzały je okresy prób, poprzedzały je okresy walki i zmagania. I kiedy następowało zwycięstwo, wtedy pojawiała się święta pieśń. Pierwsza z nich pojawia się w 15 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej. Pamiętacie, że kiedy Izraelici siedzieli w Egipcie, to tam nie było pieśni. Co tam było? Było jęczenie i narzekanie i płacz i wzdychanie. To było, kiedy siedzieli w niewoli Egiptu. Ale kiedy Bóg ich mocną ręką wyprowadził z Egiptu, kiedy przeprowadził ich przez Morze Czerwone, kiedy rozstąpiło się przed nimi i zalało tych wszystkich wrogów, wtedy czytamy, że oni wybuchli radosną pieśnią. Śpiewali, tańczyli, weselili się, że Bóg zgotował im takie zbawienie po tylu latach niewoli, cierpienia, ucisku. Ale w końcu przyszedł dzień Bożej pomsty, przyszedł dzień Bożego wyzwolenia. Ich serca były pełne radości, pełne chwały. Ale jak widzimy, później idą po tej pustyni i co? Ta pieśń gdzieś znika. Nie ma co pić, ciągle ta manna do jedzenia. Jacyś ludzie wrogo nastawieni, to z jednej, to z drugiej strony, Amalekici tam, tych, co na końcu zostali, atakują. I nie ma pieśni. I przychodzi moment kryzysu. Jest już tak źle, że zaczyna się szemranie, zaczyna się ciągle to myślenie, a może jednak trzeba było zostać w Egipcie, a może wrócimy do Egiptu. I przychodzi Bóg i mówi do Mojżesza, oto dam wodę ze skały. Bóg czyni kolejny cud na ich oczach. Spragnieni, zniechęceni, widzą, jak ze skały wytryskuje woda. I czytamy, że oni wtedy znowu wznoszą pieśń dziękczynienia, pieśń chwały. Również Mojżesz po tych wszystkich latach doświadczeń, prób, zmagań z Bożym ludem, ale też cudowności, Bożego objawienia, cudów, mocy, zwycięstw. Kiedy zbliża się do kresu swojego życia, śpiewa pieśń. Pieśń Mojżesza, sługi Bożego, której wysławia wielkość swojego Boga i Jego cudów, i Jego dzieł. Ta księga tak naprawdę jest jednością w hebrajskim kanonie Pisma, jest jednością z pierwszą Księgą Samuela. Jest to jedna księga, Księga Samuela. I ta księga w hebrajskim kanonie również rozpoczyna się pieśnią. Pamiętacie, kto ją śpiewał? Hanna, która czekała na dziecko, która nie mogła mieć dzieci i była w pogardzie i płakała. I wzdychała, i modliła się do Boga. I Bóg dał jej syna, Samuela. I jakże z jej serca trysnęła pieśń pochwalna dla Boga. Jakże się weseliła i radowała i mówiła, tylko Ty jesteś święty, tylko Ty jesteś Bogiem. Nie ma Tobie równego. I jakże dobrze, że ta księga kończy się pieśnią. Dawid, gdy Jahwe wyrwał go z ręki wszystkich jego nieprzyjaciół i z ręki Saula, jego arcynieprzyjaciela, tego, który, jak wiemy, przez całe lata gnębił go, prześladował go, próbował go zabić, ale Bóg go wyrwał z ręki Saula i wyrwał go z ręki Achitofela i wyrwał go z ręki Absaloma i wyrwał go od wszystkich jego innych wrogów. I Dawid wtedy przemówił przed Bogiem słowami tej pieśni. Jedną z charakterystycznych cech życia Dawida było to, że miał wielu wrogów, wielu przeciwników. Dawid był człowiekiem według Bożego serca, ale nie był człowiekiem według ludzkich serc. Chociaż wielu kochało go i wielu mu wiernie służyło, jakże wielu było tych, którzy go nienawidzili. Jakże wielu było tych, którzy mu zazdrościli. Jakże wielu było tych, którzy nastawali na niego. Widzimy to w innych psalmach Dawida, kiedy mówi: Boże, jak wielu jest przeciwników moich, jak wielu jest tych, którzy nastają na moje życie. I tutaj czytamy o jego wielu nieprzyjaciołach, z którymi Bóg się rozprawił, od których Bóg Dawida wyratował. Ale dlaczego tak jest? Dlaczego tak było, że Dawid miał tylu wrogów? Ano po pierwsze dlatego, że był typem Chrystusa, który także był człowiekiem według Bożego serca, jeszcze bardziej niż Dawid. Był jego synem umiłowanym, w którym Bóg miał całkowite upodobanie, który doskonale pełnił jego wolę. Ale czy był zaakceptowany przez wszystkich ludzi? Czy swoi, do których przyszedł, przyjęli go? Czy nie był, jak zapowiedział Izajasz, wzgardzony przez ludzi? Jakże wielu było jego wrogów, jakże wielu nastawało na jego życie, jakże wielu próbowało go schwytać w jakieś sidła. I jak widzimy, w końcu całe tłumy wołały: ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Jakże wielu wrogów miał święty Boży Syn, którego Dawid był cieniem i zapowiedzią. Po drugie, kiedy mamy wielu wrogów, możemy doświadczyć wielkiego Bożego ratunku, tak jak Dawid. W tym psalmie składa świadectwo, jak Bóg wyzwolił go z rąk wszystkich jego wrogów. Im więcej masz wrogów, tym więcej razy możesz doświadczyć, jak Bóg cię uratuje, jak Bóg cię zachowa, jak Bóg cię ochroni, jak Bóg cię przeprowadzi. A więc ci liczni wrogowie to okazja, aby objawiła się na nich dobroć Boża i łaska Boża i miłosierdzie Boże. W życiu tych, którzy szukają w Bogu schronienia przed tymi wszystkimi wrogami. Jak wam się to podoba? My chcemy Bożych ratunków, my chcemy Bożych cudów, my chcemy wielkich rzeczy z Bogiem. Ale nie po 400 latach siedzenia w Egipcie i biczu Faraona, a? Nie po łażeniu po pustyni, gdzie nie ma co pić. Nie po Saulu, który rzuca w nas dzidą, kiedy my chcemy mu wiernie służyć. A więc jak sobie to wyobrażamy? Dawid miał wielu wrogów, tak jak wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie, będą mieli wielu wrogów. Świat, Pan Jezus mówi, będzie was nienawidział. Posyłam was jak owce między wilki. Nie wiem, czy my się nad tym zastanawiamy, co to znaczy. Wyobraźcie sobie stado wilków i owce, które tam idą między te wilki. Co to będzie? Co się będzie działo? Wilki: dzień dobry, panie owce, dzień dobry, witamy, prosimy, miejsce dla was, my się usuniemy. Tak, tak to wygląda? Nie, wilki się rzucą, będą rozszarpywać, będą gonić. To jest obraz. To nie jakieś kulturalne, eleganckie, dobre współistnienie chrześcijan i tego świata. Tak my sobie to wyobrażamy, że świat nas będzie szanował, bo przecież my złego nic nie chcemy. My przecież dobrzy ludzie, nie? Sprawiedliwi, uczciwi, prawdomówni. Któż będzie przeciwko nam, jeśli będziemy rzecznikami dobrego, jak pyta Piotr? Ale, dodaje, jeśli mielibyście cierpieć dla sprawiedliwości, i on dobrze wie, że będziemy cierpieć dla sprawiedliwości, mówi: błogosławieni jesteście. A więc to doświadczenie Dawida z wieloma wrogami nie było niczym dziwnym, nie było niczym wyjątkowym. Wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć, będą mieli wrogów, będą mieli nieprzyjaciół z zewnątrz i z wewnątrz. Naszym największym nieprzyjacielem jesteśmy my sami. Nasze pożądliwości, które nas nęcą i kuszą, nasze cielesne pragnienia, które nas ciągną do tego świata, to są najwięksi wrogowie. Ci zewnętrzni to jest pół biedy. Nasz wewnętrzny wróg, który choć w Chrystusie ukrzyżowany, wciąż próbuje powstawać do życia, wciąż próbuje na nowo odzywać się i kierować nami, i wskazywać nam, i pociąga nas w jedną, w drugą stronę. Ciało, które pożąda przeciwko duchowi, którego zamysłem jest twoja i moja śmierć. Zamysłem ciała jest śmierć. To jest nasz wielki wróg. Ale oczywiście mamy jeszcze wielu innych wrogów na zewnątrz. Jest szatan, jest świat i są ci wszyscy, których szatan wykorzystuje do tego celu, by nas trapić. I mamy wybór, bracia i siostry, do jakiej grupy wierzących będziemy należeć. Są dwie grupy. Są ci, którzy boleją nad tym, że róże mają kolce. O tak, mówią, chrześcijańskie życie, o tak, Jezus Chrystus, to wielki skarb, ale ile tam kolców, ile w tym bólu, ile w tym cierpienia, ile w tym zmagania. Możemy być wśród tych, którzy narzekają, że róże mają kolce. Ale jest jeszcze druga grupa, tych, którzy cieszą się, że kolczaste krzaki mają róże. Którzy mówią, tak, to same krzaki, same kolce, same problemy, ale tu jest to piękno, tu jest ten skarb. Nie unikniemy, bracia i siostry, zmagań, bojów, doświadczeń, wrogów. I albo będziemy ciągle się tym zadręczać, że musimy przez to wszystko przechodzić, albo będziemy radować się, że pośród tego wszystkiego, co przechodzimy, mamy Chrystusa Pana, mamy zbawienie, mamy życie wieczne, mamy przed sobą przyszłość, w której już tego wszystkiego nie będzie i możemy się z tego radować i dziękować i wielbić naszego Boga i być pełni ufności, że ten, który nas powołał do swej chwały, przeprowadzi nas, uchroni nas, wyrwie nas z mocy wszystkich naszych wrogów. Jak widzimy, to wyzwolenie Boże i zbawienie Boże przybierało w życiu Dawida różne formy. Czasami przeciągało się, ale przychodziło w końcu. Czasami przychodziło przez ludzi, czasami bez udziału ludzi. Czytamy tą księgę od dawna, więc pamiętacie, znacie te różne historie, te różne wydarzenia, kiedy Dawid był cudownie ratowany przez Boga. I to wszystko spisane jest dla naszego pouczenia, dla zachęty dla nas, abyśmy patrząc na życie Dawida, widzieli te sytuacje, w których wydawało się, że już nie ma wyjścia, że nie ma ratunku, że nie ma ucieczki. A jednak Bóg miał ratunek. A jednak Bóg wiedział, jak wyprowadzić swojego sługę. Pamiętacie tą sytuację, kiedy był otoczony przez wojska Saula z obu stron góry, już nie było gdzie uciekać, koniec. I nagle w ostatnim momencie, kiedy już tuż, tuż była śmierć, wydawało się postanowiona, okazuje się, że Saul dostaje wiadomość, że tam Filistyni zaatakowali i się wycofują i Dawid jest uratowany. Ale były sytuacje, kiedy Dawid już zwątpił o swoim życiu. Pamiętacie, że przyszedł taki moment, kiedy powiedział: zginę któregoś dnia z ręki Saula i uciekł do ziemi Filistynów. I przez rok błądził w filistyńskiej ziemi, stając się rabusiem. Ale i z tego Bóg go wyzwolił, kiedy spalił mu Syklak. I kiedy Dawid nagle się otrząsnął z tego, gdzie on jest, kiedy zaczął wzmacniać się w swoim Bogu. A więc Bóg na różne sposoby ratował Dawida. Pamiętacie, jak go wyratował od zabicia tego głupca Nabala? Bóg go uratował przez Abigail, która wyszła na jego spotkanie i przemówiła mu do rozsądku i mówi: ty chcesz mieć krew niewinnych ludzi na swoich rękach? Niech cię Bóg zachowa. I Bóg go zachował, i Bóg go uratował. W różny sposób Bóg ratował Dawida, wielokrotnie, przed nim samym. To było największe zwycięstwo, że Dawid nie uległ, kiedy w jaskini Saul tam sobie kucnął i żołnierze mówią: weź teraz to ten moment, zabij go. I Dawid podszedł i obciął mu kraniec szaty tylko i zaraz go sumienie ruszyło, że pomazańca pańskiego podszedł i mu skrawek szaty obciął. Chociaż były sytuacje, w których wydawało się, że już nie ma dla niego ratunku, Bóg zawsze go ratował. Bracia i siostry, o ileż bardziej ty i ja w Jezusie Chrystusie możemy polegać na Bożym wybawieniu, na Bożym ratunku. Choćby wszystkie zastępy piekła zgromadziły się wokół nas i zaatakowały nas, czy mamy się bać? Czy mamy się lękać? Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Jan pisze w swoim liście: wy z Boga jesteście dzieci i wy ich zwyciężyliście, gdyż ten, który jest w was, jest większy aniżeli ten, który jest na świecie. Ten, który jest na świecie, jest wielki, ale ten, który jest w nas, jest nieporównywalnie większy. Tak, na świecie są olbrzymi. Zmagamy się z mocami ciemności, z duchowymi zwierzchnościami, z olbrzymami. Ale Słowo Boże zapewnia nas, że ten, który jest w nas, jest większy niż ten, który jest na świecie. A więc nie bądźmy ludźmi lękliwymi, ale trzymajmy się tej Bożej obietnicy, że Bóg jest naszą ucieczką i siłą, i pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Nie ma lepszej, nie ma pewniejszej we wszystkich twoich i moich utrapieniach. Bóg jest naszą ucieczką i siłą i pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Cóż nam pozostaje? Cóż winniśmy czynić, kiedy mamy po naszej stronie tak dobrego, tak potężnego, tak miłosiernego Boga, Zbawiciela naszego? Winniśmy Mu dziękować. Bracia i siostry, do tego jesteśmy powołani, aby być ludźmi dziękczynienia, aby we wszystkim dziękować. Czy jesteśmy ludźmi, którzy we wszystkim dziękują? Bracie i siostro, popatrz na swoje życie. Czy dziękujesz? Czy chwalisz? Czy widzisz, jak wiele błogosławieństw spływa w twoje życie? Czy jesteś ślepy? Czy tylko widzisz te kolce? Czy tylko widzisz te ciernie? I nie widzisz tych róż, którymi Bóg cię ciągle otacza? Czasami potrzebujemy, jak małe dziecko, stanąć w ciemną noc, gwiaździstą noc i spróbować policzyć gwiazdy. Jak długo będziemy liczyć? Gdybyśmy zaczęli liczyć wszelkie Boże błogosławieństwa w naszym życiu, kiedy byśmy skończyli? Czyż nie są one tak liczne jak piasek morski i czyż nie są one tak liczne jak gwiazdy na niebie? A może ten świat nas tak zaślepił i logika tego świata, że to wszystko można wytłumaczyć, że to wszystko dzieło przypadku, że to wszystko po prostu tak się dzieje. I nie widzimy ręki Bożej i palca Bożego i działania Bożego w codziennym naszym życiu. Słowo Boże mówi, że każdy dech, który bierzemy, to dar Boga. Każdy dech, każdy krok, który stawiamy, oczy, które widzą kolory, kształty, mózg, który dobrze działa i logicznie potrafimy myśleć i rozwiązywać problemy. Jesteśmy zdolni wypowiedzieć słowa. Wokół nas pełno stworzeń, które są podobne do nas. Mają oczy, mają zęby, mają uszy, mają nogi. Jednego prostego słowa nie są w stanie z siebie wydusić. One nie są w stanie żyć jakimiś wspomnieniami, czy marzeniami, czy planować czegokolwiek. Głupie bestie, instynktem tylko kierujące się. A Bóg obdarzył nas podobieństwem do siebie samego. Dał nam zdolność myślenia, tworzenia, przeżywania, miłości. Świat próbuje nam wmówić, że niczym nie różnimy się od tych bestii, że myśmy z nich się wyłonili miliony, 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 miliony lat temu. Ale Bóg mówi tobie i mnie, że jesteśmy Jego szczególnym stworzeniem, że uczynił nas na swój obraz i na swoje podobieństwo i tchnął w nas swego ducha. I jakże my możemy być jak te zwierzęta bezmyślne, które nie znają Boga i nie czczą Boga za to, co mają. Pokarm, który Bóg im daje. One zażerają i nawet nie pomyślą, żeby się pomodlić przed czy podziękować. Ale my nie bądźmy jak te bestie, bezmyślne zwierzęta. Ale bądźmy ludźmi, którzy widzą Boga, którzy dziękują Bogu, którzy chwalą Boga. Jakże ważne jest, byśmy kiedykolwiek tylko dostrzeżemy jakiekolwiek przejawy Bożej dobroci, żebyśmy byli szybcy w dziękczynieniu i szybcy w wyznaniu Bogu naszej wdzięczności. Bo jak tego nie zrobimy od razu, to prawdopodobnie już do tego nie wrócimy. Przejdziemy do porządku dziennego i jest kolejna sprawa i kolejny cierń tu czy tam gdzieś wyłoni się i już zapomnimy. Kiedy serce jest poruszone, kiedy serce jest dotknięte, kiedy przychodzi na nas to oświecenie, Boże, dzięki Ci, Boże, to Ty, dzięki Ci, chwała Tobie. Nie czekajmy z tym, bądźmy ludźmi chwały, bądźmy ludźmi dziękczynienia. Bóg jest tego godzien i Bóg szuka sobie takich chwalców na tej ziemi. Bóg szuka chwalców, którzy będą Go sercem czcić, w duchu i w prawdzie. Nikt inny nie jest godzien chwały, jak tylko nasz Bóg. Dawid go chwali. Mówi, Jahwe jest moją opoką i moją twierdzą i moim wybawicielem. Bóg jest moją skałą, Jemu ufam. Jest moją tarczą, jest rogiem mojego zbawienia. Co to znaczy, że Bóg jest rogiem? Kiedy staniecie naprzeciwko barana czy byka, to wiecie, na co trzeba uważać. Nie? Na jego rogi, jak cię dziabnie po tobie. Róg był obrazem mocy, siły. Kiedy czytamy w Biblii o rogach, to mówimy o ludziach, którzy mają władzę albo o jakichś postaciach, tak? Tam w Księdze Daniela o tych różnych rogach, które były małe, potem wyrosły i zostały złamane i tak dalej. To są obrazy władzy, siły, potęgi. I czytamy, że Bóg jest siłą naszego zbawienia, naszym schronieniem, naszą ucieczką, wybawicielem. Gdybyśmy zostali zapytani, tak znienacka, powiedz mi, kim dla ciebie jest twój Bóg? Co byśmy powiedzieli? Czy otworzylibyśmy usta i nie mielibyśmy co powiedzieć? Czy tak jak Dawid, on jest moją tarczą, on jest moim wybawicielem, on jest moją skałą, on jest moim rogiem mojego zbawienia, tak? Jakby to było? Dawid z pewnością nie był człowiekiem, któremu brakowało określeń na jego Boga. On próbuje go z różnych stron pokazać, jaki on jest. Nie wystarczy stanąć w jednym miejscu i powiedzieć, oto taki jest mój Bóg. Nie da się. Trzeba z tylu różnych stron opisywać go, żeby oddać jakąś cząstkę tylko jego wielkości, jego wspaniałości. I Dawid czyni to nie na podstawie przeczytania jakiegoś teologicznego podręcznika, ale opisuje Boga na podstawie swojego osobistego doświadczenia. Zauważcie, że w tych dwóch wierszach aż 9 razy mówi mój Bóg, moja tarcza, moje zbawienie, mój róg. To jest jego Bóg. On go zna osobiście. On z nim żyje, on z nim chodzi. Może powiedzieć, to jest mój Bóg. Moja tarcza, moja twierdza. Wielu ludzi może powiedzieć, że Jezus jest Panem. Pytanie jest, czy jest moim Panem. Czy On jest moim Panem? Czy On jest moim zbawieniem? Czy On jest moim życiem? Czy On jest moją drogą? Czy On jest moją prawdą? Czy On jest moim chlebem, którym się karmię? Jest wielka różnica uznać Jezusa za światłość świata, a doświadczyć Jego oświecenia i chodzić w Jego światłości i powiedzieć, Pan jest moją światłością. Te wszystkie metafory, które tutaj Dawid zbiera na opisanie tego, kim jest jego Bóg, mają za zadanie pokazać, że On jest wszystkim, czego Dawid potrzebuje. W jakiejkolwiek byłby potrzebie, w jakiejkolwiek byłby sytuacji zagrożenia, w jakimkolwiek niebezpieczeństwie, Bóg wystarczy. Bóg jest wszystkim, czego potrzebujemy. On widział swojego Boga jako tego, któremu może całkowicie zaufać. Nieważne, jak krytyczne były okoliczności, jak desperacka mogła być sytuacja, jak liczni mogli być jego wrogowie, jak wielka jego własna słabość. Bóg, Jahwe, był wystarczający. Czy dla ciebie i dla mnie ten sam Bóg, Bóg Dawida, Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa jest wystarczający? O ileż lepiej my dzisiaj znamy tego Boga, niż Dawid mógł go znać. Ten Bóg przyszedł do nas w ludzkim ciele. Pokonał szatana, pokonał śmierć, pokonał grzech i dał tobie i mnie swojego ducha, aby mieszkał w nas, aby prowadził nas, aby chronił nas. Czyż on nie jest moją tarczą przeciwko wszelkim atakom? Czy on nie jest rogiem mojego zbawienia? Czy on nie jest moją wysoką twierdzą, w której się mogę schronić i być bezpieczny? Czegoż więcej możemy potrzebować? O coż więcej możemy prosić, jeśli mamy tak wielkiego Zbawiciela, jeśli mamy tak wielkiego Pana? Jeśli Go mamy, jeśli On jest naszym Panem, naszym Zbawicielem, naszą twierdzą, naszym ratunkiem. Uwielbionego wzywam, Jahwe, i będę wybawiony od nieprzyjaciół moich. To jest wyznanie Dawida, to jest jego wiara, że kiedy on będzie wzywał uwielbionego Jahwe, tego, którego jego dusza czci i wielbi, wie, że znajdzie ratunek, wie, że znajdzie wybawienie. Jeżeli żołnierz nie założy na siebie swojej zbroi, to ona na nic mu się w walce nie przyda. Podobnie, jeśli chrześcijanin nie założy na siebie danej mu przez Boga zbroi, na nic mu się ona nie przyda. Polegnie, upadnie. Jeśli my przez wiarę nie zakładamy na siebie tej duchowej zbroi, która jest nam darowana, jeśli nie jesteśmy ludźmi modlitwy, Jeśli nie jesteśmy ludźmi słowa, to, że powiemy, że Bóg jest naszą tarczą, jest naszym schronieniem, jest naszym zbawieniem, to wiecie, że to nie działa. Możesz se mówić, aż będziesz siny na twarzy. Jeśli nie żyjesz Nim, jeśli nie chwalisz Go, jeśli nie chodzisz z Nim, to nie chodzi teraz o to, żeby pięknie coś zadeklamować. To nic nikomu nie pomoże. On jest tarczą, On jest zbawieniem, On jest ratunkiem, ale dla tych, którzy w Nim trwają, dla tych, którzy w Nim chodzą, dla tych, którzy się w Jego mocy wzmacniają, w Jego potężnej mocy. Jakże wielu chrześcijan dzisiaj chciałoby doświadczenia tych cudownych Bożych obietnic. Jakże wielu chciałoby być uczestnikami tego, o czym mówi Boże Słowo, ale jakże niewielu jest tych, którzy umacniają się w potężnej mocy Jego, którzy przyodziewają całą zbroję Bożą, którzy faktycznie idą i toczą bój z nadziemskimi władzami i mocami ciemności, którzy są gotowi tak służyć swemu Panu, jak Dawid mu służył. Widzicie, Dawid nie doświadczył tego, siedząc w pałacu przed telewizorem. Oglądał same chrześcijańskie programy. Przełączał, wiecie, TBN, God TV, co tam jeszcze jest, nie? Tak nie było. On zakładał zbroję i szedł, tak? I walczył z tymi Saracenami. On walczył. On się trudził. On się zmagał. I wtedy doświadczał mocy Boga i mógł powiedzieć: Bóg jest moją tarczą. Byłem już w momencie, kiedy tam, jak czytaliśmy w ostatnim rozdziale, jakiś tam wielki olbrzym się na niego zamierzył i Abiszaj nagle się pojawił i załatwił tego olbrzyma, kiedy Dawid był słaby, kiedy Dawid już nie mógł sobie z nim poradzić. Ale Bóg go uratował i mówi: wow. I on nie mówi: Abiszaju, ty mój zbawicielu, Abiszaju, ty mój wybawco, ty moja tarczo, ty moja twierdzo. Nie, nie, nie. Ja jestem pewny, że mu podziękował, ale w jego sercu mówi: o mój Boże, dzięki Ci za Abiszaja, Boże, dzięki Ci za Twoje zbawienie. A, to jest serce wiary. Wiersz 7. Gdy jestem w niedoli, wzywam Jahwe i Boga mojego wzywam. Weźmy sobie to za dobry przykład dla nas. Gdy jesteś w niedoli, nie biadol. Gdy jesteś w niedoli, nie rozpaczaj. Gdy jesteś w niedoli, nie załamuj się. Ale co? Wzywaj Jahwe. Wzywaj Jezusa Chrystusa, Syna Boga Żywego, Zbawiciela. Wzywaj swojego Boga, który jest twoim ratunkiem, który jest twoją pomocą. Zobaczcie, jaką Dawid ma ufność. On mówi: gdy jestem w niedoli, wzywam Jahwe i Boga mojego wzywam. A on co? Siedzi sobie w swojej świątyni i tam go nic nie rusza. Nie, on mówi: on wysłuchuje mnie ze swojej świątyni, mojego głosu i mojego wołania, to dociera do jego uszu. Czy my w to wierzymy? Czy my wierzymy, że stojąc tutaj w centrum handlowym, podnosząc nasze głosy, że one docierają do samego nieba, do samego tronu wszechmogącego Boga? Kiedy klękasz przy swoim łóżku, czy gdziekolwiek się modlisz do Boga i wypowiadasz słowa, czy wierzysz w to, że ucho wszechmogącego nie jest tak głuche, żeby cię nie słyszeć? Czy wierzysz, że On słyszy każde twoje słowo, zanim nawet wypowiesz je? Czy wierzysz w to? Czy modlisz się do Niego? Jeśli wierzysz, to się modlisz, a jeśli się nie modlisz, to nie mów mi, że wierzysz. Bo ten, który wierzy, się modli. Ten, który wierzy, woła do Boga. Ten, który wierzy, wszystko składa na Niego. I wie, że On wysłuchuje i że nasze wołanie dociera do Jego uszu. Czy to niedola, czy utrapienie, czy niepowodzenie, czy życiowa tragedia, co one z nami robią? Czy one powalają nas na kolana modlitwy? Czy spychają nas do lochu rozpaczy? Albo jedno, albo drugie. Czy może jesteśmy jak ci, którzy wyobrażają sobie, że życie wiary to nieustające powodzenie? Czy raczej właśnie rozumiemy tą zasadę, że Boża pomoc i objawienie Jego zbawienia są naszym udziałem tylko wtedy, gdy znajdujemy się w tych dramatycznych sytuacjach. Zobaczcie, jak Dawid dalej opisuje jego doświadczenia. Wiersz 5 i 6. Ogarnęły mnie fale śmierci, nurty groźne przeraziły mnie, więzy grobu spętały mnie, pochwyciły mnie sidła śmierci. Widzicie, w jakich miejscach znalazł się ten Boży wybraniec? I myślicie, że to było tylko raz? On miał wiele takich sytuacji, kiedy wszedł po krawędzi śmierci. Był nad przepaścią, gdzie jego życie ważyło się i nie wiedział, co będzie dalej. Czy jest jakaś szansa, czy jest jakiś ratunek. Fale śmierci, groźne nurty, więzy grobu. Niebezpieczeństwo było ciągłym towarzyszem Dawida. Otaczało go z każdej strony. Fizycznie, emocjonalnie, duchowo. Dawid często znajdował się na granicy śmierci. I co wtedy? Co w takich sytuacjach? Gdy jestem w niedoli, wzywam Jahwe i do mojego Boga wołam. Czy twoje wołanie dociera do Boga? Tak jak Dawid tutaj mówi, on wysłuchuje ze świątyni mojego głosu. Czy Bóg widzi twoje łzy, słyszy twoje westchnienia? Bierze sobie do serca twoje modlitwy? Czasami w to wątpimy. Obawiamy się, że nasza modlitwa jest nieskuteczna i bezużyteczna. Dawid też miał takie swoje chwile zwątpienia. Ale pisząc ten psalm, składa nam świadectwo mocy modlitwy. Nie pisze o czymś, co jest dla niego tylko teorią, ale jest doświadczonym weteranem wiary. Stoi na wzniosłym wzgórzu swoich licznych doświadczeń, przejawów Bożej łaski i Jego cudownych interwencji. Patrzy na rozległą panoramę swojej barwnej przeszłości i jego poetycka dusza wznosi się na duchowe wyżyny, gdzie oczyma wiary ogląda niezwykłe rzeczy. Czytajmy od wiersza 8. Kiedy Dawid wzywa Boga, kiedy modli się do Niego, co się dzieje? Poruszyła i zatrzęsła się ziemia. Podwaliny nieba zadrżały. Zachwiały się, gdyż rozgniewał się. U nas, nie wiem czemu, nasi tłumacze dołożyli na mnie. Tam w oryginale tego nie ma i w żadnym innym tłumaczeniu tego nie znalazłem. Wykreślcie to grubą krechą. Bóg się rozgniewał. Ale nie na Dawida. On się rozgniewał na to, co się dzieje z Dawidem, że on tak utrapiony, że on tak prześladowany, że on tylu ma wrogów. Bóg się rozgniewał, dym wystąpił z nozdrzy jego, a ogień z ust jego pożera. Węgle rozżarzone rozpalają się od niego. Pochylił niebiosa i zstąpił. Mrok jest pod jego stopami. Dosiadł cheruba i wzleciał, i ukazał się na skrzydłach wiatru. Roztoczył ciemność wokół siebie, jakby szałas. Ciemne wody i gęste obłoki. Od blasku, który z niego bije, zapłonęły węgle rozżarzone. Jahwe zagrzmiał z nieba. Najwyższy wydał z siebie głos. Wypuścił strzały i rozrzucił je. Błyskawice. I pognał je. Wtedy ukazały się głębiny morza, odsłoniły się podwaliny ziemi od groźnego łajania Jahwe, od podmuchu z nozdrzy jego. Sięgnął z wysokości i pochwycił mnie, wyciągnął mnie z toni wielkiej, wyrwał mnie mocnemu nieprzyjacielowi mojemu, tym, którzy mnie nienawidzą, choć są mocniejsi ode mnie. Napadli na mnie w dniu niedoli mojej, ale Jahwe stał się moją podporą. Wyprowadził mnie na miejsce przestronne, wyratował mnie, gdyż mnie sobie upodobał. Te wszystkie poetyckie obrazy i opisy są wyrazem ufności Dawida w moc Boga i w to, jak gwałtownie Bóg reaguje, kiedy Boży człowiek do Niego się modli. Bóg nie siedzi bezczynnie i to, że dociera do Niego nasza modlitwa, to nie jest tak, że tutaj coś tam ktoś coś mówi, tutaj ktoś coś tam mówi, tam coś tam. I tak wszyscy coś tam mówią i on Bóg siedzi taki zmęczony, ciągle mówią. Nie, Dawid widzi Boga, który jak on się do Niego modli, to aż całe niebo się trzęsie. To wszystko tam się zagotowywuje, to ogień bucha i chmury i aniołowie lecą. To jest taki obraz. Bóg nie jest bezczynny, kiedy Boży człowiek do Niego się modli. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Może poruszyć niebo i ziemię, może zatrząść górami. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. I Dawid w taki bardzo barwny, bardzo poetycki sposób opisuje to poruszenie nieba na modlitwę Bożego sługi. I Dawid wiedział, że te wszystkie rzeczy, które wydarzyły się w jego życiu, te chwalebne dzieła, te zwycięstwa, za tym wszystkim stała moc wszechmogącego Boga. Że to nie jego siła, że to nie jego geniusz, że to nie jego odwaga, ale że to Bóg, który go wspierał, ale że to ten niewidzialny Bóg, który był przy nim na wszystkich jego drogach i ratował go od tych wszystkich nieprzyjaciół i dawał mu odnosić te wielkie zwycięstwa. I zadajmy sobie jeszcze pytanie, czy to, o czym Dawid tutaj pisze, może być naszym udziałem? Dlaczego Bóg tak cudownie ratował Dawida? Oczywiście nie ma tutaj jednej prostej odpowiedzi na to pytanie. Można powiedzieć dlatego, że Dawid był Bożym wybrańcem, był jego pomazańcem. Po jego bokach ginęły tysiące, ale on cudownie był ocalony. Bóg miał szczególne plany wobec niego i jego potomstwa. Bóg złożył Dawidowi wyjątkowe obietnice. Ale to nie wszystko. Kolejne wiersze tej pieśni wskazują na inne, równie ważne powody, dla których Bóg tak cudownie działał w jego życiu. Wiersz 21 i kolejne. Wynagradza mnie według mojej sprawiedliwości, według czystości moich rąk, odpłaca mi, albowiem strzegłem dróg Jahwe i nie odszedłem grzesząc od mojego Boga. Gdyż wszystkie Jego prawa mam przed oczyma, a od Jego przykazań nie odstąpiłem i byłem bez winy wobec Niego. Wystrzegałem się wszelkiego grzechu. Dlatego właśnie Jahwe odpłaca mi według mojej sprawiedliwości. Według mojej czystości, która wobec Niego obowiązuje. Z łaskawym, z miłosiernym postępujesz łaskawie, miłosiernie. Z mężem nienagannym postępujesz nienagannie. Ze szczerym postępujesz szczerze. Z przewrotnym, u nas jest przetłumaczone surowo, ale tam jest to samo słowo. Z przewrotnym postępujesz przewrotnie. Jak ktoś myśli, że oszuka Boga, to Bóg go tak oszuka, że się nie pozbiera. Lud uciśniony wybawiasz. Oczy wyniosłych poniżasz. Gdyż Ty jesteś pochodnią moją, Jahwe. Jahwe rozjaśnia moją ciemność. Gdyż dzięki Tobie przebiję się przez zgraje. Dzięki Bogu mojemu przeskoczę mur. Bóg jest doskonały w postępowaniu swoim. Słowo Jahwe spolegliwe. On jest tarczą dla wszystkich, którzy mu ufają. I może czytając te wiersze, myślicie sobie, zaraz. Dawid, co ty taki sprawiedliwy? Czy ty nie przesadzasz? Ty mówisz tutaj, jakbyś był bezgrzeszny, a my wiemy, ile ty masz na sumieniu. A? My wiemy, jak ty zawiodłeś, jak ty upadłeś, jak ty kłamałeś, jak ty zabiłeś. co ty mówisz? Co ty nam tutaj mydlisz oczy? Niektórzy, czytając te słowa, mówią, Dawid musiał to napisać na samym początku,
jak Goliatowi uciął głowę.
To nie mogło być po tych wszystkich strasznych rzeczach, których Dawid się dopuścił. Ale pierwszy wiersz, jak czytaliśmy, mówi nam, że Dawid przemówił słowami tej pieśni, kiedy Bóg wyratował go od wszystkich jego nieprzyjaciół. A więc to nie mogło być na samym początku. A więc jakże Dawid może mówić o swojej sprawiedliwości? Jakże może mówić o czystości swoich rąk? Możemy na to dwojako spojrzeć. Porównując Dawida do tych wszystkich, którzy byli wokół niego, do tych wszystkich wrogów, którzy nastawali na jego życie, do tego, jak on się prowadził i jak on żył, to z pewnością był człowiekiem sprawiedliwym. Ale to za mało. To nie jest sprawiedliwość, która robi na Panu Bogu wrażenie, że znajdziemy sobie bezbożników i pijaków i narkomanów i gwałcicieli i innych wokół siebie i powiemy, o, ja taki nie jestem jak oni. Jestem sprawiedliwy w świetle tego, co oni wyrabiają, tak? Wiemy, że takie rzeczy na Panu Bogu nie robią wrażenia. A więc tutaj musi być coś więcej. Dawid jest człowiekiem, którego sprawiedliwość nie wynika z tego, że on nigdy nie dopuścił się żadnego grzechu, że on nie splamił swoich rąk, ale dlatego, że Bóg go usprawiedliwił, dlatego, że Bóg mu wybaczył, dlatego, że Bóg go oczyścił i dlatego jest czysty. Kiedy Dawid zgrzeszył i Boży prorok przyszedł do niego, Dawid przyznał się do swojego grzechu i Boży prorok powiedział mu, Pan oddalił od ciebie twój grzech. I Dawid to wierzył. Dawid wierzył, że to wszystko, czym się splamił, to wszystko, w czym zawiódł, to wszystko, w czym okazał się niewierny, on z tego bardzo pokutował. On z tym naprawdę walczył. To nie było coś, co on lekko potraktował i próbował usprawiedliwiać, ale wielce z tego wszystkiego pokutował. I Bóg mu przebaczył, i Bóg go oczyścił. I on mógł stać przed Bogiem i mówić ze względu na moją sprawiedliwość, Boże. Dlatego, że wiedział, że jest sprawiedliwy, że jest usprawiedliwiony, że ma czyste ręce, chociaż były zbrukane krwią. I bracie i siostro, jeśli my mamy śmiało stanąć przed Bogiem, to musimy w takim samym duchu przed Nim stawać. W sprawiedliwości, która jest nam dana w Jezusie Chrystusie. Boże Słowo mówi, niektórzy z was byli złodziejami, cudzołożnikami, mordercami, aleście obmyci, aleście uświęceni. Jeśli ufamy Chrystusowi Panu, że jest ofiarą za nasze grzechy, że Jego krew oczyszcza nas z wszelkiej nieprawości, że Jego krzyż jest zbawczym ratunkiem dla naszej duszy. Jeśli w tym pokładamy ufność, możemy stanąć przed Bogiem z czystymi rękoma i modlić się do Niego, tak jak Dawid się modlił, z ufnością i z wiarą, że wysłucha nas, że odpowie nam. Nie ze względu na to, czego myśmy dokonali i to, jak myśmy się sprawiedliwie okazali, chociaż to oczywiście też było częścią życia Dawida. To, że on został oczyszczony, to nie oznacza, że on żył ciągle w jakimś duchowym chlewie. Miał swoje upadki, miał swoje sytuacje, kiedy zawiódł, kiedy rozłożył się, ale zawsze wstawał, ale zawsze pokutował, zawsze wracał do Boga i starał się iść tą drogą sprawiedliwości i wpatrywał się w Boże Słowo i trzymał się tego Słowa. A więc w Bożych oczach był człowiekiem sprawiedliwym, mimo tego, iż nie był człowiekiem doskonałym. I bracie i siostro, tego samego Bóg od nas oczekuje, że będziemy ludźmi sprawiedliwymi, że będziemy ludźmi świętymi, innymi, oddzielonymi od tego świata, że nie będziemy tkwić w grzechu, ale jeśli nam się zdarzy upaść w grzech, jeśli się w jakikolwiek sposób skazimy tym grzechem, to go wyznamy, to się od niego odwrócimy, to będziemy szukać łaski i miłosierdzia Bożego i przyjmiemy je. Uwierzymy w moc krzyża, uwierzymy w moc krwi baranka, która oczyszcza nas od wszelkiego grzechu i daje nam wolność, by stanąć przed świętym Bogiem w sprawiedliwości Pana Jezusa Chrystusa. Zauważcie, że Dawid mówi, wystrzegałem się wszelkiego grzechu. On nie tylko doświadczył oczyszczenia z grzechu, ale on się wystrzegał wszelkiego grzechu. Starał się trzymać z dala od wszelkiej nieprawości. Ktoś może powiedzieć, no jakże to możesz się wstrzymywać, to Bóg cię może zachować od grzechu, to Bóg cię może wyratować od grzechu, oczywiście. Ale w pewnym sensie to my mamy sami się strzec, w pewnym sensie to my mamy się oczyszczać. Zauważcie, że apostoł Paweł do Tymoteusza mówi tak, jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych. Jeśli ktoś siebie zachowa, ty i ja mamy obowiązek zachowywać siebie czystych. Oczywiście tylko z łaski Bożej, tylko dzięki pomocy Bożej, ale to nie jest tak, że Bóg za nas będzie nas powstrzymywał od wszelkiego zła. To my, czytamy, mamy się z dala trzymać od wszelkiego zła. To my mamy się oczyszczać od tych rzeczy pospolitych, od tych rzeczy próżnych, od tych rzeczy bezużytecznych, od tych rzeczy, które nie są nic warte. My się od tego mamy z dala trzymać, aby być tymi naczyniami do celów zaszczytnych, poświęconymi i przydatnymi dla Pana, nadającymi się do wszelkiego dobrego dzieła. A więc Dawid tutaj w tym fragmencie nie przemawia z jakąś zarozumiałą samosprawiedliwością, ale z głęboką świadomością konieczności walki z grzechem, dokładania wszelkich starań, aby zachować swe serce i czyste dłonie, trzymać się z dala od wszelkiego zła. I Dawid rozumie zagrożenie pychy i wyniosłości, przed którymi sam tutaj przestrzega w 28 wierszu. To Bóg jest źródłem wszelkiego dobra w naszym życiu i Jemu jedynie należy się wszelka chwała, co wcale nie zwalnia nas z obowiązku codziennej pracy nad sobą i wypleniania z naszego życia wszelkich chwastów. I w końcu ostatnia część tej Dawidowej pieśni, spójrzmy na nią, gdyż ona przedstawia różnicę między człowiekiem wiary a bezbożnikami. Tutaj widzimy, jaka jest różnica między tymi dwoma grupami ludzi. Wiersz 32. Bo któż jest Bogiem oprócz Jahwe? I któż skałą oprócz naszego Boga? Ten Bóg opasał mnie mocą i prostą uczynił moją drogę. Nogi moje upodobnił do nóg jelenich. Na miejscach wyżynnych postawił mnie. Zaprawia do walki moje ręce. Sprawia, że moje ramię zdoła napiąć łuk spiżowy, a więc taki, wiecie, którego normalny człowiek nie napnie, a Bóg daje mu nadnaturalną siłę. Dałeś mi tarczę Twego zbawienia. I tutaj znowu nasi tłumacze się wyłożyli. Pobłażliwość Twoja zmogła mnie. Spójrzcie na inne przekłady. Tutaj jest taka idea, Twoja dobroć, Twoja łaskawość rozmnożyła mnie. Twoja dobroć wzmocniła mnie, Twoja dobroć posiliła mnie, uczyniła mnie większym. Poszerzyłeś miejsce, po którym mogę kroczyć, a stawy moje nie chwieją się. Gdy puszczam się w pogoń za moimi wrogami, wytracam ich i nie zawracam, dopóki ich nie wygubię. Gubię ich i rozbijam, tak iż już powstać nie mogą i padają pod moje nogi. Opasałeś mnie mocą do walki, powaliłeś pode mną tych, którzy przeciwko mnie powstali. Sprawiasz, że wrogowie moi tył podają. Tym, którzy mnie nienawidzą, nakazuję milczenie. Wyglądają pomocy, a tu nie ma, kto by ratował, kto by ich ratował. Wołają do Jahwe, lecz On nie daje im odpowiedzi. Starłem ich jak proch ziemi, jak błoto ulic, rozdeptałem ich na miazgę. Uwolniłeś mnie od zatargów z ludem moim, ustrzegłeś mnie jako głowę narodów. Ludy, których nie znałem, są mi podległe. Cudzoziemcy schlebiają mi. Zaledwie posłyszeli o mnie, już byli mi posłuszni. Cudzoziemcy opadli z sił i z drżeniem wychodzą z zamków swoich. Jahwe żyje, błogosławiona jest opoka moja. Wywyższony niech będzie Bóg, skała zbawienia mojego. Bóg, który jest mścicielem moim, który podbił pod władanie moje ludy, który wyzwala mnie z zależności od wrogów moich. Wywyższyłeś mnie na tych, którzy przeciwko mnie powstali. Wyratowałeś mnie od gwałtowników. Dlatego chwalić Cię będę, Jahwe, wśród narodów. Imieniu Twojemu śpiewać będę. który wielkie zbawienie zgotowałeś Twojemu królowi. Łaskę wyświadczasz pomazańcowi Twojemu Dawidowi i potomstwu jego na wieki. Pozwólcie, że na koniec przypomnę nam wszystkim, że dzisiaj rozgrywa się wielki bój sprawiedliwości z nieprawością, prawdy z kłamstwem, dobra ze złem, światłości z ciemnością. I ostateczny wynik tego wielkiego konfliktu jest od samego początku przesądzony. Zło, choć obecnie wydaje się triumfować, ostatecznie zostanie zniweczone. Ostatnie słowo należy do Boga i do Jego pomazańca, Chrystusa Pana, pod którego stopami znajdą się wszyscy Jego wrogowie. I nie będzie już nic przeklętego. Będzie nowe niebo i nowa ziemia, święte miasto Jeruzalem, które zstępuje z góry od Ojca Światłości, a w nim tron Boga i baranka. A słudzy Jego będą Mu służyć i będą oglądać Jego oblicze, a Jego imię będzie na ich czołach. I nocy już nie będzie, żadnej ciemności. I nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan, Bóg, będzie im świecił i panować będą na wieki wieków. Amen. Powstańmy proszę do modlitwy. Kochany Panie, dziękujemy za tą pieśń chwały, dziękczynienia, która i dla nas jest dzisiaj zachętą, abyśmy byli ludźmi, którzy przez wiarę zwyciężają w tym świecie. Ty, Panie Jezu, zwyciężyłeś i zasiadłeś jako zwycięzca na tronie swojego Ojca. I Ty powiedziałeś, że jeśli my zwyciężymy, będziemy siedzieć na Twoim tronie, że posadzisz nas na tym wzniosłym miejscu Twojego triumfu. Modlimy się, kochany Panie, abyś pomógł nam toczyć dobry bój wiary, nie być ludźmi gnuśnymi, nie być ludźmi, których ręce opadają, których kolana mdleją, którzy staczają się w dół rozpaczy i niewiary. Panie, ratuj nas w tych chwilach zwątpienia, w tych chwilach naszej słabości. Bądź naszą twierdzą, bądź naszym zbawieniem, bądź naszym pocieszeniem. Modlę się, kochany Panie, abyśmy patrząc na Dawida i kres jego życia, na jego świadectwo, na jego wytrwałość i Twoje błogosławieństwo, które jemu towarzyszyło, nabrali otuchy w tym boju, do którego i nas przysposabiasz i powołujesz. Daj nam, Panie, wzrastać i wzmacniać się w potężnej Twojej mocy, chodzić w Twojej zbroi i staczać Twoje bitwy i oglądać Twój ratunek, oglądać Twoje dzieła i chwalić Ciebie i dziękować Ci i wywyższać Ciebie. Dziękujemy za Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, przez którego zmazałeś nasze grzechy, przez którego żywot i prawda zostały wywiedzione na światło, nieśmiertelność, wieczne życie. Pomóż nam, Panie, całymi sercami zwrócić się na Tego, który nas umiłował i wydał samego siebie za nas, który zapłacił za nas tak wielką cenę, abyśmy żyli wiecznie. Amen.